Witam wszystkich. Nazywam się Krzysztof Mazepa. Pracuję jako inżynier w polskim biurze Cisco. Nie będę chciał was ewangelizować na temat ABC, na temat Cisco. Natomiast chcę wam powiedzieć o czymś, o czym pracuje wiele firm z dostawców routerów na temat poprawienia zbieżności w protokole IP, tak zwane IP Fast Convergence. Będę posługiwał się tu przykładem XR-a, czyli systemu operacyjnego, który jest na routerach CRS 12000, dlatego że zawsze musimy się do czegoś odnieść. Natomiast te zagadnienia są zagadnieniami uniwersalnymi. One dzieją się w tle i często nie jesteśmy tego nawet świadomi. Natomiast jak one są istotne? Ja nie użyję nazwy żadnej firmy, ale często jest tak, że wielu dużych dostawców robi przetargi i częścią tych przetargów są testy sprzętu. I znam osobiście przypadek, gdy bardzo duży dostawca został wyeliminowany z takiego przetargu właśnie dlatego, że IP Fast Convergence nie było u niego zaimplementowane. Tego się nie robi żadną komendą, natomiast w testach dokazuje się, że na przykład protokół BGP zamiast zbiegać się poniżej 1 sekundy, zbiega się w 15 minut, no to jest to różnica. Stąd jakby chęć pokazania, w którym kierunku idą prace. To, co będę chciał powiedzieć, to, że to z jakich mechanizmów składa się IP Fast Convergence. Nie jest to kompletna lista. To, o czym mówił wcześniej mój przedmówca z Junipera, IP Fast Route nie jest tu dostępne. Ja powiem o IGP Fast Convergence. Posłużę się przykładem protokołu ISIS. Powiem o takim moim koniku, czyli o IP over DWDM i o Proactive Convergence, coś, co integracja IP z DWDM umożliwia. Kto z Państwa w ogóle słyszał o IP over DWDM? Tam widzę jeden kolega z tyłu, tu drugi. Jest to przyszłość według mnie. Jeżeli spojrzymy historycznie, kiedyś mieliśmy dla łączy E1, T1, CSU, DSU. Pamiętacie, na routerach jeszcze tych starych były routery na rynek europejski, gdzie dołączało się łącza bezpośrednio. Były na rynek amerykański, gdzie dołączało się przez takie jakby specjalne przejściówki, gdzie było rozdzielenie, w którym miejscu jest odpowiedzialność operatora, w którym miejscu odpowiedzialność użytkownika. To naprawdę chodziło o to, w jaki sposób nie doprowadzić do połączenia end-to-end. Obecnie jest naturalne, że łączymy łącza bezpośrednio i nasze routery rozumieją sygnalizację, umieją rozmawiać z urządzeniami po drugiej stronie, również z urządzeniami transmisyjnymi. I właśnie IP over DWDM w naszym wydaniu umożliwia rozmowę end-to-end i poprzez pewien protokół umożliwia, zanim wystąpi ta usterka, odpowiednią reakcję. W drugiej części widzę, że ostatnio piję dużo kawy i mi ręka dryga jak po wizycie wieczornej w barze. W drugiej części powiem na temat BGP. Coś, o czym mówiła Maria, czyli local convergence przy uszkodzeniu linku na styku PCE. Oraz opowiem o jednym z przykładów BGP PIC, Prefix Independence Convergence. Obecnie mamy dwa rodzaje. BGP PIC Core, PIC Edge. Ze względu na ograniczenia czasowe i też fakt, że PIC Core jest bardziej taki intuicyjny, na tym się skupimy. Gdzie te mechanizmy mogą, powinny być stosowane? Tak jak mówiłem, ich nie widać w konfiguracji, natomiast ich piękno się uwypukla wtedy głównie, gdy mówimy o sieciach Layer czy VPN. Jeżeli ktoś z Państwa brał udział przy projektach związanych z wdrożeniem sieci R4 Core w sieciach mobilnych, tam gdzie operatorzy komórkowi mówią, że chcą przesyłać IP od swoich kontrolerów poprzez sieć IP, nagle okazuje się, że są już pewne wymogi. To już nie jest sieć bez effort. To już nie jest tak, że jak padnie sieć, ona się zbiegnie i za parę sekund będzie działała, tylko oni mówią już jasno. My żądamy, aby wasza sieć zbiegła się poniżej 1 sekundy. I to nie poniżej tak 1 sekundy tak na styku, ale dużo poniżej 1 sekundy. Pół sekundy. Górny przykład, jaki ja widziałem, to było 800 milisekund. I to powoduje, że bez tych elementów oni mają do wyboru albo stosować sieć IP, albo używać dalej technologii tradycyjnych, ATM, sieci stałe. Również IPTV, ponieważ IPTV obecnie jest przesyłane głównie w oparciu o protokół IP, czyli multicasty, dopiero wchodzą mechanizmy umożliwiające transmisję multicastów przez MPLS, Point to Multipoint, Traffic Engineering, Point to Multipoint LDP. Jeżeli poprawimy zbieżność i to, co pokażę, możliwa jest zbieżność na poziomie 100 milisekund, wówczas okaże się, że możemy znacząco poprawić sobie jakość transmisji w sieci. Chciałem, żeby nasza prezentacja była interaktywna. Ci, którzy znają mnie z konferencji, wiedzą, że czasami mam książeczki. Ja traktuję to jako sposobność spotkania się z Państwem, ponieważ często widzę się z ludźmi od jednego operatora, z którym pracuję. Nie znam większości z Was. Tu mam takie magiczne karteczki, to są moje wizytówki, na których na odwrocie napisane jest pytanie pierwsze, pytanie drugie, pytanie trzecie. Nagrodą właśnie jest ta wizytówka, ponieważ osoba, która ją dostanie, proszona jest, aby po tej mojej prezentacji napisała swoje dane. Będę miał 5 minut, bo muszę uciekać na dworze szybciutko. I wówczas w ciągu tygodnia obiecuję zamówić książeczki, dowolną książeczkę z Cisco Press. Dowolną, to ustalmy, że do ceny, powiedzmy, $100, która jest na stronie. Nie wiem, czy są droższe, może i są. I są droższe, tak? Przyjmijmy, że to nie są te Biblie takie czterobukowe, tylko powiedzmy dowolna pojedyncza książka. Natomiast będzie można wybrać, jeżeli będzie dostępna, obiecuję zamówić i pocztą doślę. Pytanie pierwsze. Nie jest takie banalne, aczkolwiek brzmi bardzo banalnie. Odpowiedź jest trzyczłonowa. Pytanie brzmi, co jest tematem tej sesji? Tu kolega bardzo prawidłowo właśnie. IP, fast convergence, czyli nie convergence, nie fast, ale jeszcze chodzi o IP, fast convergence. Dlaczego mówię IP? Bo mamy na przykład mechanizmy istniejące w MPLS-ie, takie jak faster route, które nie działają często w wielu miejscach sieci. Co się stanie, jeżeli nastąpi usterka na przykład na urządzeniu PE? To urządzenie PE rozpoczyna ścieżkę MPLS-ową. Jeżeli ta ścieżka zniknie, to faster route przestaje działać. Faster route działa tylko w sieci. Są sieci, gdzie nie ma MPLS-u, bądź nie ma sieci traffic engineeringowych i też ten mechanizm nie działa. Stąd właśnie IP, fast route. To rozumiem przez fast. Widzę, że moja ręka drga jak. IP fast route znaczy, że mówimy o tym, że chcemy, aby zbieżność nastąpiła poniżej 200 milisekund. To jest taki troszeczkę jak test crashowy samochodu. Ten wynik jest możliwy do osiągnięcia na pojedynczym routerze. Jeżeli podłączymy pojedynczy router do urządzeń testujących, na pojedynczym urządzeniu tego typu wynik osiągniemy. Natomiast jest dobrze, jeżeli w całej sieci, korzystając z innych mechanizmów, osiągniemy end-to-end opóźnienie właśnie poniżej 500 milisekund, może 800 milisekund. Drugie zagadnienie. Chcemy, aby to było proste. Czyli to, o czym mówię, nie powinno wymagać żadnej konfiguracji i tak naprawdę jest to niewidoczne dla ludzi, którzy obsługują ten sprzęt. Oni się nagle dowiadują przy testach, że robili testy na przykład wersji 3, 2 czy 3 i były takie jakieś długie wyniki i nagle w wersji 3.7 czy 3.8 to wychodzi rewelacyjnie. Pytają się, co się stało, bo nie ma żadnej komendy. No, został przypisany na przykład kod ISIS-owy od początku do końca i tam zmieniono szybkość działania 12 razy, wprowadzono pewne mechanizmy, wprowadzono pewne defaultowe ustawienia, również kolejny element scalable, skalowalny. Protokół BGP może mieć 200 tysięcy prefiksów, może mieć 300. Niektórzy powiedzą, że za 2 lata będzie miał 1 000 000 prefiksów. Gdy dojdziemy do szatkowania tych naszych prefiksów, to będzie baza RIP i później FIP rosła szalona. I wówczas chcielibyśmy, żeby zbieżność była wciąż na poziomie takim, jakim jest dzisiaj. Żebyśmy się nie martwili, że po dołączeniu kolejnego klienta nasze parametry sieci ulegną powiększeniu. IGP Fast Convergence. Nie patrzcie na te komendy, to jest tylko taka dygresja, slajd referencyjny. To, co mówiłem, zostały zoptymalizowane w XA, że pewne parametry i dzięki temu następuje bardzo efektywna praca tego protokołu. To jest przykład ISIS, podobnie jest w OSPF-ie. To, co jest kluczowe, Ponieważ musimy być pewni, że jest to skalowalne, ustalono, że dla protokołu IGP można sobie wymyślić pewne prefiksy, które są bardziej ważne, pewne mniej ważne. Pytanie, które prefiksy są bardziej ważne z punktu widzenia operatora? Pytanie do sali. Nie ma jeszcze nagrody, będzie kiedy indziej. Lubeki, bardzo dobrze. Dlaczego lubeki? Dlaczego lubeki są bardzo ważne dla operatora? Zgadza się, bo na nim się wszystko rozpina, czyli sieci BGP, stacje BGP, tunele Layer 2, inne na przykład jeszcze przykłady. Co oprócz jeszcze lubeków ważne jest w sieci operatora? Bo operatora na przykład świadczącego usługę telewizyjną. Źródła multicastów, czyli prefiksy, które oznaczają źródła multicastu, dlatego że ważne jest, aby ten prefiks był jak najprędzej dostępny, przez co cały protokół PIM zadziałał prawidłowo. Jak pokazywałem na swojej jednej z ostatnich prezentacji, nikt nie dba tak naprawdę, co się dzieje z prefiksami na łączach pomiędzy routerami. Nawet można to tak skonfigurować, że tych prefiksów nie będzie. Dla protokołu ISIS nie jest wymagane, aby była adresacja na łączach między routerami. Stąd mówimy o tym, że pewne adresy muszą być przypisane do klasy ważniejszej lub niższej. By default my robimy to w ten sposób, że mówimy, że lubeki, czyli adresy prefix 32/32 lub w IPv6/28 są tak przypisane, natomiast to czemuś to nie wystarcza. Stąd nasze zalecenie jest takie, żeby ręcznie określić, które sieci należące do źródeł IPTV przypisać i oznaczyć jako klasa krytyczna, które jako lubeki ważnych PE, klasa wysoka, pozostałe ważne PE do klasy medium, reszta who cares. To nie jest ważne. Co uzyskujemy? To jest slajd referencyjny, który omijamy. Na tym przykładzie pokażę Państwu, jakie są wyniki. Wyniki są według mnie bardzo dobre. I to są jeszcze wyniki, jak powiem, sprzed w zasadzie kilkunastu miesięcy, bo to, co mogę pokazać, to są wyniki dla wersji 3.3. To jest przykład sieci, gdzie mamy nasze źródło, które wysyła ruch oraz odbiornik. Tu z jakiegoś testera wysyłamy 350 tysięcy prefiksów oraz symulujemy sieć IGP, gdzie jest 1000 urządzeń, które wysyła 1000 LSP plus tego 500 prefiksów. Przypisujemy, że priorytet krytyczny to jest dla 10 prefiksów /24 i jednocześnie high dla 500 prefiksów /32. I tak konfigurujemy naszą sieć, żeby next hop dla protokołu BGP to był jeden z tych prefiksów w /32. I zobaczmy, jakie są wyniki. Normalnie, gdybyśmy, może inaczej jeszcze na początek, omówienie tego wykresu. W tą stronę mamy ilość prefiksów. Zobaczmy, że prefiksy IGP się kończą na 500. Tu jest coś tajemniczego, o którym powiem za chwilę. Natomiast tu jest opóźnienie. Zbieżność zaczęła się po około 70 sekundach. To jest troszkę taki slajd spreparowany, ponieważ akurat, żeby ten slajd zrobić, to jest taki slajd, taki powiedzmy z crash testu. Myśmy lekko stuningowali parametry, czyli first wait jest ustawione na 0, a nie na 50 milisekund przy parametrach ISIS, ale to pozwala określić, jakie jest minimum możliwe osiągnięcie na routerze. I widać, że dla prefiksów określających źródła multicastowe można uzyskać zbieżność poniżej 100 milisekund. Dla prefiksów określających lubeki BGP poniżej 150 milisekund. Reszta jest nieważna, reszta nie niesie żadnego ruchu klienta. Co oznacza ta ilość, ten rysuneczek? Wyobraźmy sobie, że na tym rysunku rozciągamy tą skalę w prawą stronę i tu w tym momencie mamy prefiksy BGP. One się kończą na 350 tysięcy. Kto z Państwa robił kiedyś testy i testował, jaki jest czas zbieżności, jeżeli ulegnie zmiana, może nie tyle zerwanie sesji BGP, ale nastąpi zmiana w topologii sieci i następuje konwergencja protokołu BGP. Dla takiej sieci, która niesie 200 tysięcy prefiksów, jaki jest czas, typowy czas, który był, tak powiedzmy, jeszcze rok, dwa lata temu? 15 minut, to taka już odpowiedź. I to jest prawda. Ja robiłem testy. Robiłem testy w czerwcu 2006 roku, w grudniu tamtego roku i wówczas pierwsze wyniki były dokładnie tego typu. Po drugie, jeżeli sesja też ulegnie wahnięciu, tak się dzieje, bo ten mechanizm peak nie działa przy tego typu sytuacjach. Ale tutaj, gdy next hop nie ulega zmianie, bo ulega zmianie jedynie interfejs wychodzący, natomiast ten next hop jest ciągle aktywny, wówczas magicznie, jak to mówi Jakow, there is no magic inside, albo there is no rocket science, magicznie okazuje się, że po 150 milisekundach w zasadzie BGP już jest ready, już działa. I to jest w zasadzie piękno tego rozwiązania i o tym będzie w dalszej części tej prezentacji. Pytanie drugie. Ostatnie pytanie będzie na końcu, w związku z czym będzie trochę przerwy między nagrodami, natomiast pytanie drugie jest następujące. W jaki sposób możemy poprawić zbieżność w IGP, tak by osiągnąć czas minimalny? Czyli nie ten rzędu pół sekundy, ale właśnie, żeby tutaj dojść. Bardzo dobrze. To ja proszę dla kolegi wizytóweczkę. Przekażę innemu. Dobrze. Ale jak mówię, aktywność popłaca. Dobrze, odpowiedź, jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest następująca. Aby móc osiągnąć dla prefiksów, pytanie dotyczyło dla prefiksów źródła sygnału multicast, czyli aby móc dla tych prefiksów osiągnąć taki krótki okres zbieżności, musimy powiedzieć protokołowi IGP, ISIS, to są ważne prefiksy. W pierwszej kolejności, kiedy będziesz wyliczał protokół SPF oraz później, to co ważne, implementował zmianę w FIBie, bo tak naprawdę SPF wyliczony jest raz. Natomiast chodzi o to, jak szybko te zmiany są implementowane w FIBie. W pierwszej kolejności wysyłaj dla tych prefiksów. I tak widzimy, tu jest 10 prefiksów, one są robione momentalnie. Otworzy mi się sekundkę. I to jest podstawa dalszej części prezentacji, czyli parytetyzacja prefiksów. Malutka wstawka na temat integracji IP z DWDM-em. Jak to było kiedyś, jak jeszcze jest obecnie? Wtedy, kiedy następuje przerwa na łączu, zwykle jest tak, że to nie dzieje się naraz. Następuje stopniowy wzrost stopy błędów. Jeżeli jakaś koparka wyciąga kabel, bądź na przykład wyciągamy pomyłkowo wtyczkę z przełącznicy optycznej, następują jakieś tam straty i od pewnego momentu urządzenie optyczne mówi, stopa błędu skończyła do góry, 10 do minus 4, czy do minus 3, hola, hola, nie transmituje, loss of frame i wówczas następuje przełączenie na ścieżce optycznej. W międzyczasie to działają pewne mechanizmy w sieci IP, bo działa na przykład MPLS Fast Route, który widzi, że nastąpiło przerwanie, jeżeli tam jest jakaś odpowiednia szybka detekcja, na przykład BFD, wówczas następuje informacja i albo pad na łączu sonetowym i wówczas następuje przełączenie. To, co udało się nam zrobić, to w sytuacji, gdy dochodzimy do tego punktu, poprzez integrację logiczną między urządzeniem a DWDM-em możemy mierzyć na bieżąco stopę błędów. Gdy ona osiągnie zamierzony poziom, mówimy wcześniej, OK, zanim dojdzie do tego punktu, my już przełączamy. Jakie są wyniki? To jest jedyny slajd, który mówi o MPLS Fast Route w tej prezentacji. Zobaczcie, przy przełączeniu optycznym wyniki są bardzo podobne. Natomiast przy włączonej pre-konwergencji, proaktywnej konwergencji, wówczas schodzimy przy wolnym tak zwanym noise injection, schodzimy z ponad 2 sekund w zasadzie do minimalnej straty, to jest poniżej 1 milisekundy. Przy wyciągnięciu patchcordu z przełącznicy schodzimy z kilkudziesięciu milisekund do pojedynczych milisekund. I to jest piękno tego rozwiązania. Oczywiście jak przejdziemy na czyste IP, to w pierwszym przypadku, gdy jest przełączenie optyczne, to już wyniki nie są takie piękne, bo jest to powyżej 50 milisekund. To jest typowa zbieżność, to co mówiłem, na poziomie około 150 milisekund. Ale spójrzmy tutaj niżej. Co się dzieje, kiedy na przykład koparka wykopuje nam ten przewód i następuje pogorszenie szumów i tak dalej. Wówczas schodzimy z 3 sekund lub z pół sekundy na pojedyncze milisekundy. I to jest w zasadzie piękno tego rozwiązania. W drugiej części opowiem na temat BGP Fast Convergence, a w zasadzie jakie mechanizmy obecnie istnieją, które mogą poprawić zbieżność protokołu BGP. Powiem to o dwóch mechanizmach, o mechanizmie Local Convergence i o mechanizmie PIC. To jest przykład, nie patrzmy na to, to jest dla, powiedzmy, ludzi, którzy sobie wieczorem usiądą przy piwie i tą prezentację by analizowali. To jest przykład wtedy, gdy nam padnie to łącze. To, co jest ważne, to jest tylko to, że informacja o sieci XXXX z tej strony przesyłana jest na drugą stronę dwoma drogami, przez te dwa routery i w wyniku tego, że mamy root reflektory i mamy różne root distinguishery, mamy dwie możliwe drogi. Bądź przez PE2, bądź przez PE3. Co się dzieje w sytuacji, gdy następuje uszkodzenie tego łącza? Po pierwsze, jeżeli tu mamy sesję BGP zostawioną, a tak jest zwykle, to sesja ta jest momentalnie restartowana. Kiedyś tak nie było, teraz następuje momentalne zrestartowanie sesji BGP, przez co następuje natychmiastowe przeliczenie tablicy BGP i poszukiwanie drogi zastępczej. Ponieważ nie ma tej drogi zastępczej, następuje wycofanie prefiksu i co jest ważne, również labelki LDP, która określa, do jakiego VRF-u miał wpaść ten prefiks. To jest ważne, bo od tego momentu, jeżeli ta labelka została wycofana z tablicy LFIP, ten router, odbierając cokolwiek od tego routera, nie wie, co z tym zrobić. I następuje czarna dziura i dopóki nie nastąpi zakończenie tego procesu, wszystko, co router CE1, P1 wysyła do PE2, idzie w kosmos. Nie jest to odbierane. To jest to, o czym mówiła Maria, że trwa to kilka, może nawet kilkanaście sekund. Dopiero w momencie, gdy nastąpiła informacja przesłana do PE1, ten router stwierdził, aha, zmieniam swoją tablicę, enkapsuluję inną labelkę, wysyłam na inny next hop i router PE3 zaczyna przesyłać ruch. To, co byśmy chcieli zrobić i to, co możemy zrobić obecnie, to jest to, że router PE2, on cały czas ten ruch dostaje, tylko go kasuje, aby on ten ruch przesyłał stąd do routera PE3. W tym momencie ten czas, może to nie jest transmisja optymalna, ale w tym okresie mamy ciągle łącze sprawne. I to jest podstawowy mechanizm, który na przykład operatorzy komórkowi oczekują od operatorów stacjonarnych wtedy, kiedy budują sieci R4, bo tu uszkodzenia mogą zdarzać się często. Jak to działa w szczegółach? To jest przykład takiej sieci. Spójrzmy. Z prawej strony mamy router PE1, PE2, dołączony do tak zwanego ważnego premium VPN-a. Z lewej strony odpowiednik podłączony tylko jedną nóżką. Przyjmijmy, że tu mamy sieć oznaczoną jako 1/8. To, co jest ważne, na to nie patrzmy. Ważne jest to, że w tablicy LFIP mamy informację. Po dostaniu labelki spójrz na nią i zdecyduj, co zrobić z ruchem po spojrzeniu w tablicy routingu w VRF-ie RD1. Podobnie tutaj jest. A co mamy w tablicy RD1? 15 minut do końca, może zdążymy. W tablicy RD1 mamy informację, że najpierw wysyłaj ruch na GE1, a później, jeżeli nie masz GE1 dostępnego, wysyłaj na sąsiedni PE. W sytuacji, gdy ruch działa prawidłowo, idziemy z PE1 na tą sieć. Co się dzieje, gdy następuje pad tego łącza? Następuje wyeliminowanie tego wpisu i wówczas ruch przesuwany jest w tą stronę. I rzecz najciekawsza, wyniki. Spójrzmy na wyniki. Okazuje się, że w 90 przypadkach, to jest wynik na 100 testów, uzyskano w 90 przypadkach wynik poniżej 100 milisekund. Czyli przerwa w ruchu jest dużo poniżej 1 sekundy. Są oczywiście miejsca, gdy było to więcej. I też widać, że jest to platform dependent. Na 12 tysięcy nie było to jeszcze tak zoptymalizowane. To są slajdy z wersji 3.3. Od wersji 3.3 do wersji 3.8 ta poprawa jest znacząca. Nie mam aktualnych slajdów, natomiast mowa jest o rzędzie 9-krotnej poprawie. I ostatnia część. Mam nadzieję, że zdążę w 10 minut. I tu będzie też nagroda ostatnia. Chciałem powiedzieć o tym, co jest podstawą tego, aby osiągnąć zbieżność dla protokołu BGP po prostu na pstryknięcie palca. Jeżeli spojrzymy, jak działa protokół BGP, to w sytuacji, gdy następuje usterka tego łącza, to musi nastąpić przekalkulowanie całej tablicy RIB, a później wyniki wpisane w tablicy FIB, które określają, jaki jest next hop bądź interfejs wyjściowy dla poszczególnego prefiksu. W sytuacji, kiedy nie ulega zmianie next hop, logiczny next hop, można sobie wyobrazić hierarchiczny FIB, który mówi tak, nie zmienia tak swojego next hopu, tylko spojrzyj, jaki jest interfejs wyjściowy dla logicznego next hopu BGP. Ponieważ go wyliczyliśmy wcześniej i zrobimy to jakby odniesieniem wskaźnikiem, nie musimy tego przepisywać całościowo. Działa to w ten sposób, że każdy prefiks przypięty jest do tak zwanego load info BGP, który ma z kolei wskaźnik do load info dla protokołu IGP, next hop, a dopiero ten protokół wyznacza interfejs wyjściowy. Wcześniej było tak, że to było podpinane tutaj. Tak działały jeszcze routery parę lat temu i to nie wynikało jakby z niewiedzy projektantów. Wynikało to z tego, że układy, które były robione parę lat temu, nie były w stanie przerobić informacji i szybko ją uploadować. I wyniki to jest ten slajd, który pokazywałem wcześniej. Dzięki temu, że możemy za zmianą jednego pointera zmienić next hop interfejsu wchodzącego dla wszystkich 350 tysięcy prefiksów, albo więcej, miliona, nie ma to żadnego znaczenia. Jak widać, wyniki są powtarzalne. To jest zbieżność dla pierwszego prefiksu, dla 50, znaczy dla 50%, dla 90% i dla 100%. Widać, że rozrzut jest bardzo niewielki. Gdy pytałem się, jak było to kiedyś, parę lat temu, to koledzy mówili, że ten rozrzut był dużo, dużo większy. Oczywiście też czasy nie były na poziomie 100 milisekund, ale na poziomie 15 sekund. I pytanie ostatnie. Moja magiczna wizytówka. Ja może przejdę na koniec sali, żeby osoby z końca sali miały też szansę. Pytanie brzmi... Jaki mechanizm umożliwia zbieżność protokołu BGP na poziomie 200 milisekund? PIK. To powiedział PIK? Nie ma chętnych. Czy jest to na sali jakaś pani może? Nie ma też pani. To ja może dam koledze tutaj akurat... Znajoma twarz. To nic nie znaczy. Natomiast nie chciałem, żeby ta nagroda została nikomu nie przydzielona. Dobrze. Wnioski. Po pierwsze chciałbym, żebyście Państwo... Może na temat wniosku. Będą dwa wnioski. Jaka jest odpowiedź? Jaki mechanizm umożliwia zbieżność protokołu BGP na poziomie 200 milisekund? Prefix Independent Convergence, czyli niezależność zbieżności od ilości prefiksów, czyli to w taki fakt, że przy zmianie konwergencji protokołu BGP, o ile to mówimy o BGP, o peak core, przy konwergencji protokołu BGP, o ile nie nastąpiła zmiana next hopa logicznego, możemy w sposób bardzo szybki odnieść się do wyznaczenia interfejsu wyjściowego z routera poprzez protokół ISIS na przykład. To jest na zasadzie wskaźników, czyli to jest na zasadzie tego. Jeżeli ten element zostanie wyznaczony i powie tak, że dla protokołu BGP, który ma next hop na przykład 1111/32, next hop jest na przykład 20/ 20.001.624, to wówczas możemy to od razu odnieść, ponieważ tu mamy tych prefiksów 350 tysięcy. Wystarczy, że tylko w jednym miejscu zmienimy tego typu wskaźnik i wpis do tablicy FIB, czyli do hardware'u, zajmuje 100 milisekund. Pozostałe elementy momentalnie już mogą z tego korzystać. W przeszłości trzeba było dla każdego wpisu modyfikować wpis do hardware'u. Jeżeli się wyobrazi, że wpis do hardware'u zajmuje na przykład 80 mikrosekund albo 50 mikrosekund, to zależy od układów. Po przeliczeniu przez ilość tych prefiksów osiągamy właśnie te wyniki. To jest kilkanaście minut. Kilka minut, kilkanaście minut. Dzięki temu przy tego typu odzerowaniu, przy hierarchicznym FIB-ie możemy uzyskać bardzo szybką skalowalność. Powiem, że jeszcze jest inny rodzaj pika, jest tak zwany edge pick. To jest pik, który polega na tym, że jeżeli następuje zmiana, uszkodzenie na przykład na brzegu sieci BGP i wówczas ulega uszkodzeniu interfejs wychodzący na zewnątrz sieci, to stosując pewien mechanizm, na razie jest to mechanizm multipath, natomiast pracujemy, żeby to był mechanizm pojedynczy, można uzyskać też bardzo dobry wynik też na tym poziomie. Mam nadzieję, że będę miał specjalną sesję na temat pika przy kolejnej okazji. Po prostu potrzeba czasu, żeby ten mechanizm opowiedzieć. Nagroda została rozdana. Konkluzja. Dwie konkluzje. Dwa wnioski. Po pierwsze, prostota. Nie potrzeba praktycznie nic konfigurować. To, co można skonfigurować, to jest spriorytetyzowanie prefiksów, jeżeli zależy nam na priorytetyzacji prefiksów dla źródeł multicastowych. I to jest wszystko. Nic nie wymaga konfiguracji. Rzecz druga to jest rzeczywistość. To nie jest jakaś bajka, o której mówimy, że tak będzie w przyszłości. To już działa i zachęcam wszystkich, którzy testują urządzenia, aby porównywali te rzeczy, ponieważ tu tak samo była parę minut temu dyskusja na temat łączy TP, łączy innych operatorów. Czasami za ceną idzie też jakość. I ta jakość czymś się wyraża. To nie jest tylko jakość w tym, że jedni mają sprzęt lepszy, drudzy gorszy, tak się tylko wydaje, tylko czasami jest tak, że no, pewne parametry lepsze. I tym chciałbym zakończyć. Zachęcam do testów. Dziękuję za uwagę i proszę o komentarze.